Każde pokolenie ma własny sen. Parafrazując tekst słynnej piosenki, każde pokolenie o czymś też jest. Ja podpowiada i opowiada jakąś historię. Wasze chyba to jest, Dominiku, pokolenie, które opowiada historię samotności. Samotności w tłumie.
Samotności w tłumie, ale coraz częściej też troski o siebie, o drugiego człowieka, dlatego że w tym momencie nasze pokolenie staje przed masą kryzysów, które spadły w różne dziedziny życia. To znaczy z jednej strony kryzys, który wywołała pandemia, na początku bardzo duża izolacja, bardzo duża samotność młodych ludzi, którzy zostali zamknięci i zamknięte w domach. Natomiast później czynniki ekonomiczne i wreszcie kryzys zdrowia psychicznego, również wywołany tą izolacją. To są różne dziedziny życia, które wpływają na rozwój młodego człowieka, bo kiedy te kryzysy uderzają w momencie, w którym my się rozwijamy, wychowujemy, odkrywamy siebie, to oczywiście pozostawią wpływ na to, jak będzie się kształtować całe pokolenie. Moim zdaniem nasze pokolenie zmieniło tematy w wartości. Nasze pokolenie nie funkcjonuje już na zasadzie tego, że edukacja, zmiana klimatu, zdrowie psychiczne czy inne kwestie są tylko tematami do zajęcia się. Dla naszego pokolenia są to wartości. Dla naszego pokolenia ja wychodzę z takiego założenia, że młodzi ludzie poszli do przodu, że w tym momencie walka ze zmianami klimatu, walka o lepsze zdrowie psychiczne, walka o edukację, kwestie praw człowieka. To są dla młodych ludzi zero-jedynkowe wartości. Jest to wpojone w pewien system zachowania młodych ludzi i dlatego ja zgadzam się z tym, że obserwujemy ogromną samotność. O tym dyskutujemy też między innymi na kampusie Polska. Był taki panel związany właśnie z samotnością młodego pokolenia, ale dodam też nieco optymizmu do tego obrazu, bo ja jestem przekonany, że młode pokolenie jest też pokoleniem troski, pokoleniem, które już przełamuje te stereotypy, aby przede wszystkim zadbać o siebie w miejscu pracy i nauki, aby rozwiązywać problemy, kiedy one się pojawiają, aby reagować na kwestie kryzysu zdrowia psychicznego. W tym momencie bardzo dużo młodych ludzi do psychologa bądź psycholożki idzie tak samo jak do internisty, internistki. Kiedy pojawia się problem, to szukamy takiej pomocy, sięgamy po tą pomoc, gdzie ona jest dostępna. W tym momencie taki stereotyp o tym, że kiedyś do psychologa bądź psycholożki w szkole szło się za karę, bo co mówił nauczyciel, nauczycielka w czasie zajęć? Jeżeli się źle zachowujesz, odeślę cię do psychologa bądź psycholożki. To buduje bardzo negatywne skojarzenia. Proszę zauważyć, jeżeli komuś w szkole złamie się ręka, jeżeli kogoś w szkole będzie boleć brzuch, jest to oczywiste, że odsyłamy do pielęgniarki albo wręcz właśnie dzwonimy na karetkę. Jak ktoś złamie nogę, dzwonimy na karetkę. Natomiast jeżeli ktoś zgłosi atak paniki, stan depresyjny, stan lękowy, jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu psychicznym, to wcale nie jest to takie oczywiste, że my od razu szukamy pomocy. I cieszę się, że coraz więcej młodych ludzi daje świadectwo, pokazuje, że wychodzi z kryzysu, że szuka pomocy i sięga po dostępną pomoc, w związku z czym coraz więcej mamy osób, które w przeciwieństwie do może zeszłych pokoleń, pokoleń naszych rodziców, pokoleń naszych dziadków, otwarcie mówią o tym, że zdrowie psychiczne stoi dla nich na równi ze zdrowiem fizycznym.
My jesteśmy też jako rodzice zagubieni, to powiem jako mama nastolatek. I też mimo mojej świadomości, bo tak rozmawialiśmy kuluarowo, że uważasz, że jestem takim bardzo wysoko świadomym rodzicem, ale jednak te porażki pedagogiczne, wychowawcze się zdarzają i tak, takie próby dogadania się są dla mojego pokolenia. Pokolenia wyrastającego w końcówce lat 80. też bardzo traumatyczne, bo my nie mamy zasobów jako rodzice. Do tego się muszę przyznać. Nas nikt nie uczył, jak rozmawiać o emocjach. W związku z tym my nie możemy dawać czegoś, czego sami nie mieliśmy. Staramy się, próbujemy. Nie zawsze nam to wychodzi. Ale też nie mamy za bardzo systemowego wsparcia. Ale wracając jeszcze do tej myśli, którą ty poddałeś, że powinno się wysyłać do psychologów szkolnych, to ja na przykład wiem, że no jest taka też niechęć do chodzenia do psychologa szkolnego. To jest olbrzymia praca wewnątrz szkoły, żeby zachęcić do tego, żeby ten gabinet psychologa szkolnego nie był tylko takim wyznacznikiem, a z tobą jest coś nie tak, nie uważasz?
Właśnie jestem przekonany, że my podaliśmy jedną z przyczyn. Jeżeli młodzi ludzie od szkoły podstawowej słyszą, że do takiego psychologa bądź psycholożki szkolnej idą za karę, bo ktoś się źle zachowuje, bo ktoś jest histerykiem, albo dlatego, że ktoś nie robi tego, co nauczyciel, nauczycielka każe w danym momencie, i do psychologa bądź psycholożki idziesz za karę, żeby naprawić twoje zachowanie, bo coś jest z tobą nie tak w domyśle, to oczywiście, że później nie ma żadnego zaufania do tego, aby z takiej pomocy na terenie szkoły skorzystać. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o szerszym systemie pomocy, to oczywiście psycholog i psycholożka szkolni wewnątrz środowiska powinni być nieodzownym elementem wspierania pomocy. To jest jak taka referencyjność zero. Po prostu na terenie szkoły, na terenie, w którym młody człowiek funkcjonuje, w której po prostu udzielenie pomocy, psychoedukacja, kwestia interwencji może odbyć się już na terenie szkoły, jest bardzo ważna. Natomiast oczywiście w tym momencie jest bardzo często nierealna i my sobie z tego zdajemy sprawę, dlatego że chociażby 450 gmin w Polsce, w ogóle w tych gminach nie ma ani jednego psychologa, psycholożki. My zidentyfikowaliśmy to w takim dużym raporcie, gdzie opublikowaliśmy też takie punkty krytyczne. Bardzo dużo z nich znajdowało się niestety również w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w gminach na północy województwa, gdzie tych psychologów i psycholożek od 1 września w tych gminach w żadnej szkole tak naprawdę nie ma. Z drugiej strony oczywiście mówimy z jednej strony o liczbach, o tym ilu tych psychologów bądź psycholożek w skali całego kraju jest, z drugiej strony oczywiście jest też kwestia czynników społecznych, czyli to o czym mówimy, sprawczości tej instytucji. Psycholog szkolny to nie jest tylko instytucja, która ma być jakąś fasadą, która ma być straszakiem dla młodych ludzi. Psycholog w szkole powinien mieć również sprawczość, to aby móc współpracować z kadrą pedagogiczną, wchodzić na godziny wychowawcze, prowadzić psychoedukację, być z młodymi ludźmi, budować zaufanie w stosunku do młodych ludzi i do kadry pedagogicznej, a nie do takiej sytuacji, bo młody człowiek bardzo często, co nam mówią uczniowie, uczennice i osoby uczniowskie, boją się iść do psychologa, psycholożki, dlatego że na przykład ta osoba później przekaże cokolwiek kadrze pedagogicznej. To jest chyba najczęstszy argument, taka obawa. Natomiast budując sprawczość tej instytucji, zapewniając swobodę działania i zaufanie kadry pedagogicznej, nie do tego, co dyrekcja powie, że należy robić, tylko do tego, co psycholog bądź psycholożka uzna za słuszne. Monitorowanie chociażby stanu zdrowia psychicznego całej społeczności szkolnej, współdziałanie na przykład w czasie tych godzin wychowawczych, to powinny być narzędzia, które działają i które zbudują relacje z tymi młodymi ludźmi. A oczywiście, jeżeli w tym momencie mamy jeden etat psychologa szkolnego na 785 uczniów, uczennic, no to oczywiście my nie możemy mówić o relacji tej osoby ze społecznością szkolną, bo po prostu fizycznie nie każda osoba się do tego psychologa bądź psycholożki dostanie. W niektórych szkołach psycholog, psycholożka jest na przykład na 1/5 etatu. To jest jeden dzień w tygodniu.